Ewangelia Łukasza, 8 rozdział, werset od 19 do 21. I przyszła do niego matka z braćmi jego, ale nie mogli dotrzeć do niego z powodu tłumu. I doniesiono mu: matka twoja i bracia twoi stoją na dworze i chcą widzieć się z tobą. On zaś odpowiedział im: matko moją i braci moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. To jest Boże Słowo. Dzisiaj te trzy wersety, na których się skupimy. Czasami wierzący stają w takiej sytuacji, gdzie muszą dokonać wyboru, gdzie muszą zdecydować, komu będą posłuszni, komu będą lojalni, Bogu albo człowiekowi. Przykładem człowieka, który stanął przed taką decyzją, trudną decyzją, był Dietrich Bonhoeffer. Nie wiem, czy słyszeliście o nim. Był to Niemiec, ewangelicki teolog i pastor. Żył w czasie, kiedy ideologia nazistowska zaczęła zatruwać Niemcy. Zaczęła się rozprzestrzeniać w Niemczech, stawała się coraz bardziej popularna, a Hitler zaczął mieć coraz większy wpływ. Więc Bonhoeffer widział i rozumiał, jakie niesie ze sobą zagrożenie ideologia nazistowska. I widział, jakie to niesie zagrożenie nie tylko dla państwa, nie tylko dla Niemców, ale dla całego świata, przede wszystkim dla Kościoła. Więc przeciwstawił się. Więc podjął pewne, zaczął mówić głośno, wyrażać swoje poglądy. I w pewnym momencie rząd hitlerowski zakazał mu nauczać. Gdybyś ty stanął w takiej sytuacji, to co byś zrobił? Jak byś postąpił? Czy zastosowałbyś się do tego zakazu? Czy też może nie posłuchałbyś, sprzeciwiłbyś się temu zakazowi? I być może dzisiaj jesteś przed podobnym dylematem. Rozważasz, czy postawić się, czy też może odpuścić i poddać się i zrobić to, co chcą inni, ale co będzie sprzeczne z tym, co chce Bóg. Więc dzisiaj dotykamy właśnie takiej kwestii. Będziemy zastanawiać się, co w takiej sytuacji wierzący człowiek powinien zrobić. Jest to na pewno trudny temat. Takie decyzje nie są łatwe, ponieważ za tym zawsze idzie jakaś cena. Zawsze idzie jakiś koszt. Czasem można nawet zapłacić swoim własnym życiem. I Bonhoeffer zapłacił za swoje decyzje, za swoją postawę, swoim własnym życiem. Hitler osobiście dopilnował, żeby tuż przed końcem wojny Bonhoeffer został rozstrzelany, kiedy likwidował obóz w Niemczech. Więc na pewno to są, nie są rzeczy łatwe, ale trzeba o nich mówić. I Łukasz mówi nam, że Jezus miał rodzinę. Miał matkę, która go urodziła, Marię. Był też Józef, który pełnił rolę ojca, jego ojca, chociaż nie był jego fizycznym ojcem. I ci, którzy nie znali całej historii Jezusa, czy uważali Jezusa za, przepraszam, Józefa, za ojca Jezusa. Ale Łukasz mówi nam też, że Jezus miał braci. A Marek w swojej Ewangelii mówi nam, że Jezus oprócz braci miał też i siostry. I Marek podaje nam nawet imiona tych braci. Czy to nie jest ów cieśla, syn Marii i brat Jakuba i Jozesa i Judy i Szymona? A jego siostry, czyż nie ma ich tutaj u nas? Więc Marek, czy też apostołowie, uczniowie, czy też autorzy Ewangelii mówią, że Jezus miał rodzeństwo. Jezus funkcjonował w rodzinie i miał inne rodzeństwo, braci i siostry. Był najstarszym synem, najstarszym dzieckiem, był pierworodnym synem Marii, tym pierwszym, którego urodziła i zarazem jedynym, którego urodziła, a który był poczęty z Ducha Świętego. Pozostałe dzieci Marii i Józefa były poczęte w sposób zupełnie naturalny. Józef był biologicznym ojcem, a Maria była biologiczną matką. Czyli no, to, co się normalnie dzieje w małżeństwie, to tam zachodziło. Więc Józef i Maria mieli dzieci po Jezusie. Więc rozumiem, że w naszym kraju może to być herezja, uważane za herezję to, co mówię, ale tak mówi Pismo Święte. Co wiemy o rodzeństwie Jezusa. Generalnie w czasie służby Jezusa na ziemi jego bracia nie wierzyli w niego. Nie uważali go za Chrystusa, nie uważali go za kogoś szczególnego. Jan mówi nam o tym w swojej Ewangelii w 7 rozdziale, w 5 wersecie, bo nawet bracia jego nie wierzyli w niego. Nie mamy żadnej informacji co do jego sióstr, ale wiemy, że po zmartwychwstaniu sytuacja braci zmieniła się. I Łukasz w Dziejach Apostolskich mówi nam, że jego bracia razem z Marią, z Matką Jezusa, trwają w modlitwie, razem z apostołami, z uczniami i oczekują wypełnienia obietnicy zesłania Ducha Świętego. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego. Czyli w tym momencie, po zmartwychwstaniu, po wniebowstąpieniu, widzimy, że Jego bracia są już wierzący. Wierzą, że Jezus jest Chrystusem, że jest Panem. I później apostoł Paweł wymienia jednego z braci Jezusa, już nie tylko jako osobę wierzącą, ale jako apostoła. W liście do Galacjan apostoł Paweł mówi tak: a innego z apostołów nie widziałem, oprócz Jakuba, brata pańskiego. Więc kiedy Mateusz podaje nam, na przykład Mateusz podaje nam listę 12, których wybrał Jezus, to na tej liście znajduje się dwóch Jakubów. Jeden Zebedeuszowy, drugi Alfeuszowy, ale nie pojawia się Jakub, brat Jezusa. W związku z tym wtedy Jakub, brat pański, jeszcze nie był apostołem, jeszcze nie był wierzącym, co się zgadza z tym, co mówi Jan, ale dopiero później, prawdopodobnie po zmartwychwstaniu, uwierzyli w Jezusa i później Jakub, brat Jezusa, stał się apostołem. Czyli bracia Jezusa w pewnym momencie uwierzyli w Niego. A to, że uwierzyli w Jezusa, z kolei znaczy, że byli takimi samymi grzesznikami, jakimi my jesteśmy. Tak? Maria i Józef byli takimi samymi grzesznikami, jak i my. Z całej tej rodziny tylko Jezus był wyjątkowy, ponieważ był Synem Bożym, był Bogiem w ciele, był bez grzechu. Wszyscy inni byli normalnymi ludźmi, grzesznikami, którzy potrzebowali odkupiciela i dlatego Maria wraz z braćmi wierzyli w Jezusa i oczekiwali obietnicy Ducha Świętego. Dlatego trwali w modlitwie razem przepraszam, z apostołami. Pytanie, jakie trzeba zadać, to czy fakt, że Jezus miał rodzeństwo, cokolwiek zmienia? Czy wpływa na Jego tożsamość, na to, kim Jezus był, czy jest? Czy to, że miał rodzeństwo, powoduje, że będziemy na Niego patrzeć inaczej? Czy w jaki sposób pomniejsza Jego osobę? I weźmy na przykład jakąś sławną osobę, na przykład jakiegoś albo jakiś laureatów Nagrody Nobla. Marię Curie-Skłodowską, Lecha Wałęsę czy Wisławę Szymborską. Nie wiem, czy mieli rodzeństwo, prawda, ale na pewno ich dokonania zostały nagrodzone, tak, docenione. Więc załóżmy, że mają rodzeństwo. To czy ten fakt pomniejsza ich zasługi w jakimś stopniu? Nie. Nic z tego nie odejmuje, ani nic do tego nie dodaje. Nic nie wnosi, prawda? Bo liczą się ich dokonania, liczą się to, co oni zrobili, to, co oni wynaleźli, czy też napisali, czy też co wnieśli w ten światowy pokój. Więc nie ma to żadnego znaczenia. Zatem fakt, że Jezus miał braci i siostry, wcale nie pomniejsza Jego osoby. To w ogóle nie wpływa na to, co Jezus dokonał, na Jego dzieło. Dla nas istotne jest to, kim jest Jezus. Interesuje nas Jego dzieło, ponieważ to jedynie On jest Synem Bożym. A to, że miał rodzeństwo, to nic do tego dzieła nie dodaje, ani nic z tego dzieła nie odejmuje. Ale z jakiegoś powodu Biblia mówi, że Jezus miał rodzinę. Po co nam to mówi? Żeby pokazać, że Jezus był w pełni człowiekiem, takim jak ty i ja, za wyjątkiem grzechu. Jezus jest Bogiem i człowiekiem i Jego człowieczeństwo jest pełne. A ponieważ funkcjonował w rodzinie, więc jako człowiek miał też zobowiązania wobec swojej rodziny, które wynikały z panującej kultury, zwyczajów, w jakich żył. Więc Jezus był poddany swoim rodzicom, był im posłuszny, czcił ich, tak jak nakazuje dekalog. Więc każdy z nas funkcjonuje albo funkcjonował w rodzinie. I każdy z nas wie, jak to jest, że być w rodzinie znaczy, że są jakieś zobowiązania, które mamy. Mamy pewne przywileje, ale też mamy pewne prawa, które wynikają z tego, że jesteśmy częścią tej rodziny. To samo dotyczyło Jezusa. Jezus miał pewne zobowiązania wobec swoich najbliższych. Z Jezusem nie było inaczej. I w tych wersetach, które przeczytaliśmy, mamy pewien konflikt. Tak? Pewien konflikt. Maria, matka Jezusa wraz z jego braćmi, czyli ze pozostałymi swoimi synami, przyszli do Jezusa i chcieli z nim rozmawiać. Jezus jest natomiast w domu, gdzie jest zgromadzony tłum, ten dom jest wypełniony po brzegi, a skoro jest tłum, to znaczy, że Jezus jest w trakcie nauczania, prawda? W tym momencie wykonuje swoją misję zwiastowania Słowa Bożego. Jezus głosi Słowo. Ojciec niebiański posłał Go na świat, aby właśnie to czynił, aby głosił Słowo Boże. A teraz Maria przychodzi i mówi, skończ z tym. Chcemy z Tobą rozmawiać. Przerwij, ponieważ chcemy z Tobą rozmawiać. Ale że nie mogą dostać się do środka, nie mogą przekazać tego, to ta informacja wędruje do Jezusa poprzez tych, którzy Go słuchali. Więc mamy tu pewien konflikt interesów, tak? Bóg Ojciec jest zainteresowany, aby Syn głosił Słowo. Rodzina Jezusa natomiast jest zainteresowana, aby Jezus przestał nauczać i spotkał się z nimi. Więc są dwie strony, a Jezus jest po środku, można powiedzieć między młotem a kowadłem. Więc Bóg żąda posłuszeństwa, ale też Maria z braćmi oczekują, że Jezus zastosuje się do jej żądania. Ona jest jego matką. Komu w tej sytuacji powinien być Jezus posłuszny? Bogu czy rodzinie? Spójrzmy, co zrobił Jezus w tej sytuacji. Jezus odpowiedział, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Czyli inaczej Jezus mówi, że ci, którzy są wykonawcami Słowa Bożego, są Jego rodziną. Ci, którzy są dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa, są Jego rodziną. Dzieci Boże to te osoby, które słuchają Jezusa i wykonują Jego Słowo. Czy Jezus, mówiąc te słowa, matko moją i braci moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je, czy Jezus tymi słowami wyparł się swojej, można powiedzieć, biologicznej rodziny? Czy powiedział pośrednio, Maria i ci, którzy podają się za moich braci, to nie jest moja rodzina. Nie znam ich, więc ich żądanie mnie nie interesuje. Tak to można by zinterpretować, prawda? Najprościej. Ale pytanie, czy taka interpretacja jest właściwa? Więc musimy sobie odpowiedzieć, zobaczyć, czy Jezus wyparł się swojej rodziny biologicznej na rzecz tej duchowej rodziny. Jan w swojej Ewangelii podaje nam pewną historię, która miała miejsce, kiedy Jezus wisiał na krzyżu. A stały pod krzyżem Jezusa matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. A gdy Jezus ujrzał matkę i ucznia, którego miłował, stojącego przy niej, rzekł do matki, niewiasto, oto syn twój. Potem rzekł do ucznia, oto matka twoja. I od owej godziny wziął ją ów uczeń do siebie. Co się takiego wydarzyło w tej historii? Maria już wtedy wdowa. Jest pod krzyżem Jezusa, czy była pod krzyżem Jezusa. Jej pierworodny syn umierał. I jako pierworodny syn, to na nim ciążyła odpowiedzialność, czy też ciężar opieki nad swoją matką, która była wdową. Ale że nie mógł tego wykonać, że nie mógł zaspokoić tej potrzeby, że nie mógł wykonać tego zobowiązania, jakie na nim ciążyło, przekazał ten obowiązek swojemu uczniowi, prawdopodobnie Janowi. To ten uczeń wziął ją do siebie i troszczył się o nią jako swoją matkę. Więc gdyby Jezus wyparł się swojej rodziny, to czy postąpiłby tak, jak tutaj nam Jan opisał? Nie. Gdyby się wyparł, to by się nie przejmował swoją rodziną, nie przejmowałby się swoją matką. Nie dbałby o nią. W związku z tym, kiedy Jezus powiedział, że matką Jego i braćmi Jego są ci, którzy słuchają i wykonują Boże Słowo, to nie znaczy, że wyparł się swojej rodziny biologicznej. Więc taką interpretację musimy odrzucić. Ponieważ Jezus dbał, można powiedzieć, o swoją matkę. Zatem co znaczą słowa Jezusa? Matką moją i braci moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Co Jezus rozumie przez te słowa? Powiedzieliśmy, że Jezus powiedział inaczej, że Jego rodziną są ci, którzy są dziećmi Bożymi, są wykonawcami Bożego Słowa, które On głosił. To znaczy, że biologiczna rodzina nie jest jedyną rodziną, jaką Jezus ma. Jest jeszcze duchowa rodzina. I Jezus jako Boży Syn, jako posłany, by głosić Słowo, ma także zobowiązania wobec tej duchowej rodziny. Więc z jednej strony jest Boże Słowo, jest Boże powołanie i Boża rodzina. A z drugiej strony jest ta ziemska rodzina i żądania ziemskiej rodziny. Więc i one stoją w konflikcie ze sobą w tym momencie. I w tej sytuacji Jezus pokazuje nam, że ta Boża rodzina, czy też Bóg ma pierwszeństwo. Bóg ma pierwszeństwo. Czynienie Bożej woli jest ważniejsze od woli tej ziemskiej rodziny czy woli człowieka. Dla Jezusa wola niebiańskiego Ojca była ważniejsza od woli rodziny, która przyszła do Niego i próbowała Mu przerwać to, co robił, żeby się z Nim zobaczyć. Próbowała przerwać to, co było Bożą wolą. Więc w takiej sytuacji, w takiej konfliktowej sytuacji, wola Ojca była dla Jezusa najważniejsza. Czyli Jezus w sytuacjach konfliktowych, w sytuacjach, w których musiał zdecydować, co ważniejsze, wydaje się, że miał, czy może zasadę, najpierw Bóg, potem rodzina. Ale musimy pamiętać, że ta zasada ma zastosowanie w sytuacjach konfliktowych, gdzie dochodziło do konfliktu interesów, tak? Kiedy żądania jednej strony, czy też tutaj ludzkiej, czy człowieka, stały w sprzeczności, w opozycji do Bożych wymagań, tak? Do Bożej woli. Więc jest jeszcze, apostołowie też znaleźli się w podobnej sytuacji. Jest opisana w Dziejach Apostolskich w 4 rozdziale. Jezus posłał swoich apostołów na cały świat, aby głosili świadectwo o Nim. I kiedy głosili w Jerozolimie, no i ta, powiedzmy, przywódcom religijnym nie spodobało się to, więc postanowili zrobić z nimi porządek. Wzięli ich na spotkanie i na tym spotkaniu nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Tak? Więc mamy z jednej strony, Jezus mówi, idźcie i głoście, a przywódcy religijni mówią, absolutnie, nie możecie głosić w tym imieniu, nie możecie nauczać. Więc co Piotr i Jan w takiej sytuacji odpowiedzieli? Czy słuszna to rzecz? W obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga, sami osądźcie. Czyli Boża wola w sytuacjach konfliktowych jest pierwsza, jest najważniejsza. Żądanie przywódców religijnych jest sprzeczne z nakazem pańskim. Jest w konflikcie z Bożą wolą, więc uczniowie opowiadają się za Bożą wolą i czynią to, co nakazał im Chrystus. Czego to nas uczy? To nas uczy, że w sytuacji konfliktu, w sytuacji, gdzie wola człowieka, czy też rodziny, pracodawcy, państwa stoi w sprzeczności z Bożą wolą, to człowiek wierzący powinien wybrać Bożą wolę. Naszym priorytetem powinno być służenie Bogu. Jeśli mamy wybierać pomiędzy tym, żeby podobać się rodzinie, czy innym ludziom i spełniać ich żądania tym, żeby podobać się Bogu i czynić to, co Bóg chce, to zawsze powinniśmy wybierać Boga. A teraz ale. To ale jest bardzo istotne. A co, jeśli nie ma sytuacji konfliktu? Tak, funkcjonujemy w rodzinie, więc mamy swoje zobowiązania wobec rodziny i nie ma konfliktu, tak? Nie ma, że ktoś nam staje na drodze i mówi, ty nie możesz chodzić do kościoła, ty nie możesz wierzyć w Boga, tak? Więc jak tak jest, jak wtedy powinniśmy się zachować wobec żądań rodziny czy innych osób? Więc znowu patrzymy na Jezusa. I tak jak Jezus wypełnił swoje zobowiązania wobec swojej matki oraz wypełnił swoje zobowiązania wobec cesarstwa rzymskiego jako podatnik, płacąc podatki, czy należny podatek, tak każdy z nas powinien wypełniać swoje zobowiązania wobec rodziny, żony, męża, ojca, matki, braci, sióstr, dzieci, społeczności, pracodawcy czy państwa. I to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Jeśli jest konflikt, jeżeli się pojawiają żądania sprzeczne, które są przeciwne Bożej woli, wtedy sytuacja jest jasna. Powinniśmy wybrać Bożą wolę. Ale jeżeli nie ma konfliktu, to musimy pamiętać, że Bożą wolą jest, abyśmy wypełniali swoje zobowiązania wobec naszych najbliższych, tak, najpierw wobec dalszej rodziny, czy wobec państwa, czy społeczności, w jakiej funkcjonujemy. Bożą wolą jest, abyśmy czynili dobrze wszystkim. Jest powiedziane, oddawajcie Bogu, co jest boskie, a co cesarskie, cesarzowi. Więc te dwie rzeczywistości, boska i cesarska, one nie stoją ze sobą w konflikcie. One nie stoją ze sobą w konflikcie. One są w konflikcie dopiero wtedy, kiedy ta ludzka strona zaczyna ingerować w stronę boską i zaczyna mówić, tego nie wolno wam robić, to co Bóg nakazał. Tak, nie wolno wam głosić Ewangelii. Nie wolno wam mówić o Chrystusie. Nie wolno wam nauczać w Jego imieniu. Wtedy jest sytuacja jasna. Wtedy jest konflikt, ponieważ strona ludzka ingeruje w tą stronę Bożą, ale normalnie nie ma konfliktu. Nie ma konfliktu, one się uzupełniają, współpracują. Więc na przykład, jeśli jest wywiadówka twojego dziecka i ona wypada w ten sam dzień, co studium biblijne w kościele, albo modlitwa, albo jakieś inne spotkanie, to tutaj nie ma żadnego konfliktu. Tak? Tu nie ma żadnego konfliktu. Powinieneś iść na wywiadówkę. Bo to jest ważniejsze. Bo to jest ważniejsze, ponieważ to dotyczy twojego dziecka. Tak? Ale jeżeli na przykład jesteś w sytuacji, gdzie ktoś zabrania ci chodzić do kościoła, praktykować twoją wiarę, zabrania ci się angażować we wszystko, prawda, albo inaczej, albo jeżeli twoja rodzina nie chce, abyś w ogóle chodził do kościoła, abyś był osobą wierzącą, to tutaj mamy do czynienia już z konfliktem, tak? W takiej sytuacji postępuj zgodnie z Bożą wolą. Więc są ludzie też, którzy traktują Bożą wolę jako wymówkę do tego, żeby nie wywiązywać się ze swoich obowiązków względem rodziny, pracodawcy czy państwa. W związku z tym będą robić wszystko, by być na każdym spotkaniu, być w kościele zawsze, angażować się we wszystko, byle tylko nie robić tego, co powinni robić na przykład w domu czy w pracy. Więc musimy pamiętać, że na wszystko jest odpowiedni czas i miejsce. Czynienie Bożej woli nigdy nie może być wymówką do zaniedbywania swoich obowiązków względem innych. Dziecko przychodzi głodne, i mówi, mamo, chcę jeść. A ty mówisz, odejdź, bo teraz modlę się, odejdź, bo teraz czytam Biblię, odejdź, bo teraz wychodzę na modlitwę. Tak? Więc są pewne rzeczy, więc nie można zaniedbywać pod pretekstem pełnienia Bożej woli. Więc w tym, co jest oczywistą, oczywistą wolą Bożą powinniśmy stawać po stronie Boga. Ale nie zawsze mamy do czynienia z takimi jasnymi i przejrzystymi sytuacjami. Jeżeli nie jesteśmy pewni, jak postąpić w danej sytuacji, ponieważ Boża wola nie jest tak oczywista dla nas odnośnie danej sytuacji, to nie powinniśmy działać zbyt pochopnie. Powinniśmy szukać światła Bożego prowadzenia, modlić się o to, żeby Bóg nam pokazał, co zdecydować, co wybrać. Powinniśmy szukać w Bożym Słowie, co ono mówi. Może nie, jeżeli nie ma bezpośredniej informacji czy instrukcji, czy może pośrednio jakoś mówi, jeżeli to nie pomaga, nie wystarcza, to porozmawiaj z kimś dojrzalszym, żeby mógł ci pokazać, czy też pomóc ci zobaczyć, co w tej sytuacji powinieneś, czy powinnaś zrobić. Więc są to trudne sprawy, nie są łatwe, ale myślę, że Pan Jezus daje nam dobre wskazówki. Jeżeli będziemy postępować według tego, co On nam, jak On postępował i naśladować Go, to będziemy zwycięzcami, jak to się mówi. Tak? Zwycięzcami. Będziemy tymi, którzy wygrywają rzeczy. Oczywiście to się wiąże z kosztem. To się wiąże z kosztem. Więc pytanie zostawiam na koniec. Jak ważne jest dla ciebie, by podobać się Bogu? Czy może ważniejsze jest dla ciebie, by być akceptowanym przez swoją rodzinę? Jak ważne jest dla ciebie zbawienie, które Chrystus przyszedł oznajmić? Jak ważny jest Bóg w twoim życiu? Czy może rodzina i dobra reputacja i to, żeby się podobać rodzinie, jest ważniejsze? Ale pamiętaj, że ten, który staje po stronie Boga, ten, który przyznaje się do Boga, do Jezusa, do tego też przyzna się Jezus w dniu ostatecznym, w dniu sądu. Więc wybierz właściwie. Tak? Każdy z nas stoi przed wyborem. Wybierz właściwie. Wybierz mądrze, wybierz dobrze. Wybierz Chrystusa. Amen.